Dobry wieczór. W audycji Polityka dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Dziś będzie w tej audycji nietypowo i przedświątecznie. Nietypowo, bo zamiast jednego gościa pojawi się dwoje, a dlaczego będzie przedświątecznie, to się za chwilę wyjaśni. A gośćmi Polityki dla dorosłych są dziś pani dr Joanna Lubecka, pracownik naukowy Akademii Ignacjanum oraz ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz pan dr Maciej Zakrzewski, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Witam Państwa.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Dobry.
Spotkaliśmy się w tym samym studiu i w tym samym składzie niecałe pół roku temu, kiedy rekomendowali Państwo naszym słuchaczkom i słuchaczom, a wedle własnych gustów, polityczne książki na wakacje. I dziś będzie podobnie, ale zamiast wakacji mamy inną okoliczność kalendarza i zamiast lektur na leżak, zamiast lektur na kocyk będą Państwo polecać polityczne lektury pod choinkę, czyli albo takie, które pod choinką miło znaleźć.
Tak, albo miło kupić.
Ładnie przewiązane.
Dla kogoś.
Albo poprosić aniołka, żeby kupił oczywiście. No albo też jak ktoś ma dobrze świecącą choinkę, to może usiąść przy choince i poczytać sobie pod choinką. Choinkę można zachować do 2 lutego. W związku z czym można też długo czytać pod choinką. Dowiedziałem się przed wejściem na antenę, zdradzę to teraz, że mają Państwo jedną rekomendację wspólną oraz 2 rekomendacje indywidualne. Ja proponuję zacząć od tej wspólnej. Jest taka książka, która uwiodła zarówno panią doktor, tak jak jest. I pana doktora i wspólnie ją rekomendujecie jako lekturę pod choinkę. Co to za książka?
To jest książka Leopolda Tyrmanda, Dziennik 1954.
Niemożliwe, ta sama, co leży teraz tu.
Ta sama, co leży tutaj.
To za przypadek.
Co za przypadek. Książka oczywiście nie nowa, prawda? Ale chyba odkrycie takie ponowne Tyrmanda. Świeżo też zresztą wydawana ostatnio. Książka, która niesamowicie przenosi w inny czas, ale też od...
Nawet dość precyzyjnie, tak, wiadomo w jaki czas.
Dokładnie wiadomo w jaki czas.
Jeszcze nie ma odwilży, a już mróz trochę puszcza.
Tak jest, tak. I właśnie to widać w tej książce. Znaczy to jest Tyrmand... Ja w sumie nie wiem, ja nie odkryłam, nie wiem jak tutaj Maciek powie, ale ja nie odkryłam tak naprawdę po co Tyrmand pisał ten dziennik. On podkreśla, że on pisze dla siebie, a nie dla potomności, ale ja mam pewne podejrzenia, że jednak również myśli o czytelnikach pisząc.
Że przeczuwał czas, no na pewno nie był to jeszcze rok 54, żeby można było to gdziekolwiek po tej stronie żelaznej kurtyny wydać.
Nie, on zresztą boleje nad tym cały czas, tak, że musi pisać do szuflady, prawda, że nikt go nie wydaje.
Ale gdzieś tam z tyłu głowy ma już, że...
To trochę taki narcyzm.
Że może przyjdzie ten czas.
Na pewno traktuje to jak dzieło literackie. To jest forma, to nie jest forma zwierzenia. Zresztą w tej ostatniej serii dzieł Tyrmanda opublikowano coś takiego jak Zielony Notes, czyli jego takie bardzo prywatne zapiski, które przeleżały w archiwum IPN-owskim, które bezpieka skonfiskowała. I widać tam różnicę. Tak? W tym Zielonym Notesie on się absolutnie nie gryzie, nie ogranicza. Natomiast on tutaj... ale przedstawia to wszystko w pięknej formie literackiej. Po pierwsze, jest to lektura wybitnie zimowa. Tak? Opisy nowego roku, bo on jest od stycznia do marca, ten dziennik prowadzony. Tam jest jakaś okropna zima w tym 54 roku, gdzie naprawdę...
Wtedy wszystkie zimy było.
Minus 20 stopni, więc jest to...
Dobry czas teraz, żeby to czytać.
Wpisuje się w absolutnie klimat, tak? Chociaż teraz mamy namiastkę. Natomiast on pokazuje 2 rzeczy. Z jednej strony to jest jednak bardzo dobra analiza PRL-u, taka od środka. Tak? I bez takiego zbytniego napompowania patosu. On pokazuje w tym PRL-u w tym roku 1954, wtedy kiedy już się zaczyna kończyć stalinizm, a jeszcze się nie rozpoczęła odwilż, ale on pokazuje to jako po prostu system, w którym życie beznadziejnie smakuje, tak? W którym nie da się funkcjonować.
Smakuje gorzej jak jedzenie na tej stołówce.
Tak.
W którym
tak.
Niezależnie od sytuacji politycznej, po prostu codzienne funkcjonowanie człowieka, a tym bardziej człowieka o pewnym takim wyrobionym jednak guście i smaku jest po prostu szalenie utrudnione. I on próbuje z tym się niejako mierzyć.
Jednak jest dużo takich momentów w tej książce, takich radosnych, gdzie on szuka jednak tej radości życia w tej ponurej rzeczywistości.
To nie mówimy teraz o tych momentach, o tak zwanych momentach.
Tak zwanych momentach, choć takie też są.
Tak.
No, czy to widać, że w tej zimie on po prostu szuka ciepła?
Szuka ciepła, a koleżanka Bogna należy do nieoziębłych.
No to jest tak, absolutnie, tak. Oczywiście głównym bohaterem tej książki jest sam Tyrmand, no ale Bogna jest tutaj jest bohaterką tuż za. Ona jest takim drugim punktem odniesienia, niezwykle charakterystycznym, kobiet, tak, w ogóle wokół kobiet. Tak. To jest książka również pokazująca trochę inne postrzeganie pewnych norm, standardów moralnych, jak układano sobie pewne relacje. Więc to jest naprawdę bardzo autentyczny, otwarty obraz tej rzeczywistości dość takiej, którą my też postrzegamy w sposób bardzo jaskrawy. Natomiast on właśnie pokazuje, że ludzie oprócz dużych trudności, w które wtedy oni po prostu wtedy żyli, funkcjonowali, tak, spotykali się.
A poznajemy też dużo osób, prawda, które znamy z późniejszych czasów, późniejszych, Kisielewskiego, Kałużyńskiego, prawda, mnóstwo literatów, mnóstwo właśnie w tej stołówce, o której pan redaktor powiedział. Więc to jest, ale od innej strony, więc to jest ciekawe.
A politycy, czy się pojawiają w tej książce o politykach?
No raczej nie. Tak? Oni tu nie są bohaterem. Oni tu system, są raczej jako system, który gdzieś określa i tworzy. W dużej mierze jest to bardzo dużo miejsca. Tyrmand pokazuje analizie problemu twórcy w systemie, w którym nie może tworzyć albo ma ograniczone. A z drugiej strony w systemie, który bardzo kusi do tego, żeby jednak iść trochę na kompromis. No a Tyrmand jest tym, który generalnie nie chce...
No tam się kusiciele pojawiają jednak w życiorysie Tyrmanda w tamtym okresie. No oczywiście to, że on nie utrzymywał osobiście stosunków ze stalinowskimi politykami, nic nam o tym nie wiadomo. Przynajmniej
nie, ale kusili go nawet jego koledzy,
rangi,
ale prawda, właśnie, którzy na przykład w jakiś sposób zaprzyjaźnili
się z ludźmi systemu.
Tak,
w tym świecie literackim.
Ale co więcej, on tych ludzi też traktuje często z dystansem pewnym politycznym takim, ale z drugiej strony on cały czas mówi, to jest cały czas mój znajomy, prawda?
Tak,
mimo Tyrmanda, który, mimo charakteru Tyrmanda, który nie chce iść.
Oni się spotykali w tym właśnie w tej stołówce, tak? Na różnych bankietach, przyjęciach, sylwestrach organizowanych przez Związek Literatów Polskich. Spożywali również różne alkohole, kłócili się. I on pokazuje, tak, te rozmowy z tymi swoimi przyjaciółmi, którzy na przykład i kolegami, których jest wobec nich złośliwy, ale w jakiejśkolwiek jest ciepło, jak o nich opisuje. Jest pewna sympatia. On nie potępia, inaczej, może potępia ich, ale w jakiś sposób jakby rozumie ich słabość, tak? Że poszli na jakiś kompromis. I Tyrmand nie należał tu do jakichś tam bojowników walki o przejrzystość, o prawdę, tylko on generalnie chciał pisać to, co chce pisać. Tak? To był pisarz, który jednak operował...
Rasowy pisarz.
W dużej mierze również na pograniczu literatury, aczkolwiek miał absolutną wiedzę, wielką wiedzę i smak literacki, ale lubiał wchodzić w przestrzeń literatury popularnej i jakby widział...
Zły.
Widział wagę tej literatury i potrafił się niesamowicie sprawnie...
No to był... Bestseller. To może ja spuentuję ten fragment naszej rozmowy w ten sposób, że jak ktoś nie za wiele wie o późnych czasach stalinowskich, choć już po śmierci Stalina, ale Bierut miewał się jeszcze całkiem nieźle wtedy, że to jest taka dobra, teraz użyję okropnego słowa, prolegomena, albo nie wiem jak to jeszcze tam, no w każdym razie taki popularny wstęp do późnego stalinizmu na pewno i bierutyzmu u Tyrmanda w dzienniku 1954 znajdziemy, a potem można sięgnąć już nie pod choinką, tylko w innych okolicznościach do poważniejszych opracowań na temat tamtego czasu.
I w ogóle chyba warto wracać do Tyrmanda, mimo że on czasami
jest
przykurzonym,
tak.
Natomiast jest to autor rzeczywiście jeden z najważniejszych, chodzi o literaturę polską i trochę ta emigracyjność, tak, spowodowała, że ci pisarze emigracyjni czasami trudniej do nas wracają niż ci, którzy pozostali w kraju. Natomiast to jest absolutnie top polskiej literatury i publicystyki.
Nic dodać, nic ująć, znaczy dodać trzeba będzie jeszcze dwie rekomendacje, ponieważ umówiliśmy się właśnie tak, że państwo mają jedną wspólną i te właśnie zaprezentowaliśmy. A teraz pani doktor będzie miała pierwszeństwo polityczno-literackie pod choinkę.
Tak, ja wybrałam książkę, która nie jest nową książką, ale od razu powiem, jest to książka przetestowana pod choinką. Kilka lat temu dostał mój syn.
Wytrzymała ten test.
Tak, wytrzymała ten test. I to jest książka właśnie dla, powiedziałabym, nastolatków. Polityczna, absolutnie. To są listy do młodego konserwatysty Dinesha D'Souzy. To był bestseller w Stanach Zjednoczonych, ta książka. I to jest w formie 30 listów do młodego człowieka, profesor D'Souza, bardzo znany w Stanach Zjednoczonych.
Ale nie starego diabła do młodego.
Nie starego diabła wykładał tylko młodego, człowieka, tylko tak, tylko profesora uniwersyteckiego, ale przyjaciela młodego człowieka, wyimaginowanego Chrisa, który właśnie opisuje mu, czym jest konserwatyzm. Dla polskiego czytelnika ten konserwatyzm jest specyficzny, dlatego że to jest amerykańska wersja konserwatyzmu, a więc taki bardziej libertarianizm. W sensie na przykład aktywności państwa.
W tym programie wolno używać takich słów.
Wolno używać takich słów.
Tak, ja użyłem prolegomeny.
Tak, to tutaj właśnie od razu mogę powiedzieć, jeden właśnie z rozdziałów jest właśnie taki, jak właśnie dlaczego poprawność polityczna jest zła, więc może od razu znajdziemy tu odpowiedź. Natomiast te listy są pisane w świetny sposób dla młodego człowieka, faktycznie taki bardzo wciągający czytelnika, dlatego że autor zwraca się bezpośrednio, prawda? To jest takie, widzisz, tak jak mi Krysie pisałeś w ostatnim liście, pytasz mnie o to i o to, to ja ci teraz opowiem, prawda? I to jest bardzo takie dotykające bezpośrednio młodego człowieka, faktycznie bardzo wciągające, napisane świetnym językiem.
List to w ogóle chyba jedna z najstarszych form literackich, tak jak mi się w tej chwili pomyślało zupełnie.
Tak, więc autor właśnie poszedł w tą formę. Tak, poszedł w tą formę.
To jest bardzo nośna.
Tak. I faktycznie to jest takie przedstawienie młodemu człowiekowi, czym jest konserwatyzm współczesny. Tak naprawdę autor pokazuje, jak bardzo atrakcyjny, wbrew temu, co widzimy w dzisiejszym świecie, może być konserwatyzm dla młodego człowieka, ale też daje fajne argumenty temu młodemu człowiekowi do tego, jak dyskutować, w jaki sposób, powiedzmy, bronić się na przykład przed jakimiś zagorzałymi lewicowcami.
No mało tego, jak bronić się, będąc w mniejszości, dodajmy.
Będąc w mniejszości, absolutnie. I oczywiście
na pewno w realiach amerykańskich tak jest.
Tak, tak.
A i w polskich chyba też. Coraz bardziej.
No ale na pewno też w tej dyspucie, powiedzmy, europejskiej, prawda, zdecydowanie. Jednak młodzi Polacy wchodzą w dyskusję ze swoimi rówieśnikami dzisiaj bardzo często z zachodu, prawda, no to jest trochę zderzenie światów. No i ja tylko tu, żeby zarekomendować, jeszcze powiem, jakie na przykład między innymi tematy są poruszone w tych listach. No na przykład mamy na przykład walka z polityczną poprawnością, już wspomniałam, autentyczny i lipny multikulturalizm.
Czyli kastracją języka, można
tak,
też powiedzieć.
Tak, jest, jest bardzo
to bardziej
fajnie.
Dosadnie.
Tak. Znaczy on pokazuje tak arebur, że tak naprawdę to jest ograniczenie wolności pewnej i możliwości nazwania rzeczy po imieniu. Prawda? Więc to jest oczywiście, dlaczego państwo jest problemem, bardzo ciekawy rozdział. W ogóle,
to zabrzmiało libertariańsko z kolei.
Tak, to zabrzmiało libertariańsko. Albo na przykład, dlaczego nauczyciele akademicy są tacy lewicowi? Więc różne mamy tutaj tematy, natomiast co jest najważniejsze według mnie, De Souza pokazuje, że po prostu człowiek, czyli to jest fundamentem konserwatyzmu, człowiek jest ułomny, człowiek jest, ma problemy z własną naturą. Konserwatyzm jest mądrym sposobem na życie. No więc to jest, wydaje mi się, i ja państwu powiem, ta lektura chwyciła u mnie kapitalnie i poszły dalej, dalsze lektury.
I wyrobiła właśnie ten pewien, młodym ludziom z natury często brakuje takiego rodzaju czujności, bo są entuzjastyczni po pierwsze w wielu sprawach, ale też są
tolerancyjni,
są być też modni zarazem i to jest niebezpieczna
oczywiście.
Skłonność.
Tak.
Bez wątpienia, ale również właśnie to, że jednak trafnie bądź nie, ale są bardzo przywiązani do idei wolności.
Tak.
I może się okazać, że konserwatyzm dostarcza ciekawych odpowiedzi.
Tak, ta książka to pokazuje.
Gdzie są prawdziwi wrogowie wolności?
Tak, ja tylko jeszcze też powiem, że generalnie nie mamy takich, no ja nie pamiętam książek, które ja bym mogła 15-16-latkowi zadedykować, politycznych, które by odpowiadały temperamentowi, prawda, młodego człowieka. To jest taka książka. To
i
jest
przy okazji o Ameryce można się sporo dowiedzieć.
Tak, też, oczywiście, bo te przykłady są tutaj. Natomiast ona faktycznie w formie jest po prostu to jest książka dla nastolatków.
Pan doktor Maciej Zakrzewski ma też swoją propozycję i dajmy mu czas, by mógł ją
trochę
przedstawić, ale można skomentować. No to dobrze, bo to będzie teraz jakieś
urozmaicenie. Czy to jakby trochę to już książka typowo politologiczna, bardziej chyba będę reklamował autora i jego nową książkę Nowy Długi Marsz, Chiny w czasie Xi Jinpinga, Bogdana Góralczyka. Trzeba pamiętać, że...
To świeżonka.
Świeżonka, ale jest wydanie z zeszłego roku, natomiast teraz jest wydanie uaktualnione, więc ewentualnie trzeba zwracać na to uwagę. Dlatego, że sytuacja, jeśli chodzi o Chiny...
No, sytuacja samego Xi Jinpinga się zmieniła. Czyli nie tyle się zmieniła, co się utrwaliła.
Jest jeszcze bardziej się utrwaliła, tak? Więc i zarówno ta książka, jak i wcześniejsza książka profesora Góralczyka, Wielki renesans, jest absolutnie moim zdaniem podstawową lekturą nie tyle dla ludzi, którzy chcą się orientować w tematach dalekowschodnich, ale generalnie dla każdego, kto się chce się zajmować albo zorientować w czymś takim jak polityka międzynarodowa. Tak? Dlatego, że mamy do czynienia z wyrośnięciem nowego supermocarstwa, które wyrosło na naszych oczach. Tak? Ktokolwiek żyje więcej niż 30 lat, ma tą skalę porównawczą, czym były Chiny 30 lat temu albo 20 lat temu, a czym są teraz. Więc mamy nowe supermocarstwo, które absolutnie stosuje całkowicie inną filozofię działania, z inną skalę wartości, inne mechanizmy skuteczności, niż to było znane jakby
z praktyki sowieckiej.
Człowiekowi, nie, nawet nie, bo Góralczyk bardzo dobrze pokazuje, że generalnie Chiny są względnie stałe o kontynuowanie wzorców chińskich, tak? A coś takiego jak wzorce sowieckie, no były pewną naleciałością, które pozwoliły w pewien sposób zmobilizować albo utrwalić, albo były pewnym lekkim wypaczeniem. Natomiast chińskość w Chinach, mimo komunistycznej partii Chin i mimo tego, że Mao wciąż wisi na placu niemieckiego spokoju, wciąż po prostu są Chinami i przyjmują formę bądź to kolektywnego cesarza, bądź też jedno tego,
tak, portret Mao, tam Mao nie powiesili ostatecznie. Tak,
ostatecznie tak. Profesor Góralczyk jest absolutnie najwybitniejszym polskim sinologiem, jednym z najwybitniejszych europejskich.
I on też ma świetny język.
I prawda? Pokazuje tak, w sposób bardzo prosty, przejrzysty, to jest książka dla Polaków, próbujących ich wytłumaczyć, co się dzieje w Chinach, jakie to ma znaczenie i że to jest absolutnie i prawdopodobnie teraz najważniejsze zagadnienie międzynarodowe. Tak? To znaczy przyszłość świata w dużej mierze zależy od tego, w jakim kierunku pójdą w Chiny i jaki charakter nabierze albo będzie przybierała, bo to jest bardzo dynamiczna sytuacja, relacja pomiędzy obecnym hegemonem a tym, który do tej hegemonii aspiruje.
No właśnie, bo coś, co do polskiego czytelnika powinno szczególnie mocno przemówić, to może taka konstatacja, że bez dobrego rozeznania w tym, co się dzieje z Chinami i w Chinach i wokół Chin, na przykład polityka amerykańska dla nas będzie niedość czytelna, no ale to jest ta główna oś. No, takie to ma znaczenie, bo na przykład jeśli ktoś mówi sobie, że teraz to uwaga Ameryki przeniosła się w związku z wojną na Ukrainie, no całkowicie na tutejszy region. Otóż jednak ta uwaga...
To jest absolutnie...
Ta uwaga tutaj jest, że tak powiem, okazjonalnie.
Tak, a administracja amerykańska potrafi liczyć i oceniać sytuację i rzeczywiście wie, gdzie jest prawdziwy przeciwnik. I prawdopodobnie można postrzegać ten konflikt, który jest na Ukrainie i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jako element przygotowywania po prostu pole pod późniejszą rywalizację, oby nie militarną. Tak.
Na szybko, o Tajwan oczywiście.
To jest Tajwan. Więc profesor Góralczyk rzeczywiście pokazuje, to jest znakomite kompendium człowieka, który bardzo dobrze zna Chiny, dlatego że to był pierwszy polski student, który trafił do Chin po zakończeniu rewolucji kulturalnej, więc on te Chiny obserwuje przez dekady. Znakomicie pokazuje, jakie mechanizmy działają i to jest bardzo dobra szczepionka na taką w Polsce przejawiającą się tendencję, że właśnie my będziemy te Chiny właśnie postrzegać jako coś odległego. Natomiast on na przykład pokazuje, że poprzez fakt stowarzyszenia Białorusi z tą Szanghajską Organizacją Współpracy, my graniczymy ze strukturami powiązanymi z Chinami. Tak? Więc to dotyczy bezpośrednio nas. Problem tak zwanego nowego jedwabnego szlaku również jest podnoszony i jakby on kreśli ważne punkty orientacyjne, względem których rzeczywiście polska polityka zagraniczna winna się orientować, a chyba nie do końca to czyni.
I to była trzecia z trzech dzisiejszych propozycji pod choinkę. No taka, jeśli chodzi o ciężar, nie literacki, bo zaczęliśmy od literatury najwyższych lotów, ale tak politologicznie to taki największy ciężar gatunkowy.
Ale trzeba powiedzieć, że książki rzeczywiście są napisane doskonałym językiem. Tam nie ma zawiłości naukowych. To się czyta rzeczywiście jak bardzo kawał dobrego reportażu, mimo naukowego waloru dość silnego i podstawowego.
Tylko trzy lektury, a zajęły nam całą audycję, proszę Państwa. Za dzisiejsze rekomendacje lektur na świąteczny czas, lektur pod choinkę, dziękuję moim gościom, pani dr Joannie Lubeckiej i panu doktorowi Maciejowi Zakrzewskiemu.
Bardzo dziękujemy. I dobrych świąt życzymy.
Wszystkim obecnym i przy radioodbiornikach, i panu w reżyserce, panu Grzegorzowi, i obecnym tutaj w studiu doktorom. Radosnych świąt Bożego Narodzenia życzę. Za uwagę dziękuję i do usłyszenia już w nowym, oby dobrym roku.